w Ewangelii słyszymy o tym, jak Jezus rozmnaża chleb i ryby, żeby mogło się nasycić 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, więc olbrzymi tłum. Ale to, co jest istotne w tej Ewangelii, ponieważ będziemy słuchali z tego słowa dalej, Jezus będzie wyjaśniał, o co tak naprawdę chodzi, będzie chciał nas poprowadzić dalej. Widzicie, to jest droga wiary. Tutaj rozpoczyna się droga wiary, kiedy Pan Bóg daje nam na początku poznać się przez swoją dobroć taką namacalną. Kiedy daje na początku drogi wiary nasycenie tych naszych głodów ziemskich. Tutaj mówimy akurat o głodzie ciała. Objawia swoją miłość jako Ojciec tym, że daje nam pokarm dla ciała. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby pozwolić się poprowadzić dalej. Żeby nie zatrzymać się na tym. I zobaczcie, że wielu chrześcijan dzisiaj zatrzymuje się na tym, żeby wierzyć w Boga, ale takiego Boga, który nasyca moje życie na tym świecie, który daje mi, spełnia wszystkie moje zachcianki, życzenia, pragnienia, zaspokaja wszystkie moje braki. I jest niebezpieczeństwo, żeby na takim Bogu się zatrzymać, żeby zatrzymać się na pewnej magiczności, na pogańskim myśleniu, żeby traktować Boga, jak wszyscy poganie traktują swoje bożki. Czyli ja spełnię jakiś rytuał, mówię jakieś zaklęcie, jakąś modlitwę i mam dostać to, co chcę. Szczególnie to, za co dany Bożek jest odpowiedzialny. Jest niebezpieczeństwo, żebyśmy takie myślenie i taką religijność przenieśli na Boga, naszego Boga, Boga żywego. Więc to jest, Pan Bóg chce nas poprowadzić dalej. Zobaczcie, kiedy Jezusa chcą obwołać królem, dlatego że się najedli dosyta. Powiedzieli, ten naprawdę jest prorokiem, bo tylko ktoś, kto jest prorokiem, kto jest od Boga, może nakarmić takie tłumy przy pomocy tak niewielkiej ilości pokarmu. Zobaczyli ludzie cud. Na początku Ewangelii słyszeliśmy, że wielki tłum szedł za Jezusem, bo widział znaki. Ale zobaczcie, co czyni Jezus. Jezus się oddala. Idzie na górę, kiedy poznał, że chcą go wywołać królem. Jezus nie szuka taniej popularności. Jezus chce pokazać ludziom, że Bóg Jahwe, Bóg Ojciec nie jest tym, który ma spełniać nasze zachcianki. Jeśli chce, żebyśmy go poznali, jego dobroć daje nam to, co jest nam potrzebne, ale i zawsze się będzie troszczył o te sprawy. Ale mamy zobaczyć, że On, dając nam to, co potrzebne dla życia w ciele, chce nam dać nieskończenie więcej, byśmy nie zatrzymali na potrzebach ciała. Zobaczcie, w chrześcijaństwie zawsze było tak, że tu nie chodzi o zanegowanie swojego ciała, jego potrzeb. Nie trzeba szanować życie na tym świecie. Ono jest cenne, jest darem od Pana Boga. Ale chodzi o to, żeby je ciągle przekraczać. Żeby mieć świadomość, że jestem powołany do czegoś więcej, do pójścia dalej. Jezus oddala się. Bóg się w niektórych momentach naszego życia jakby ukrywa przed nami, nie odpowiada na nasze prośby. Szczególnie kiedy wołamy do Niego właśnie o te rzeczy tylko doczesne, po to, żebyśmy szli dalej, żebyśmy byli w drodze, żebyśmy się nie zatrzymali na takim Bogu, który ma spełniać nasze doczesne pragnienia. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, żeby tak zredukować Boga, chrześcijaństwo. Był taki czas, kiedy właśnie taka egzegeza, szczególnie zrodzona z nurtów protestanckich, próbowała, tak to było nazywane, odmitologizować Ewangelię, a więc praktycznie próbowała wytłumaczyć racjonalnie wszystkie cuda, które uczynił Jezus, między innymi to rozmnożenie chleba, mówiąc, że tu wcale nie chodziło o to, że Jezus rozmnożył chleb, że nauka Jezusa była tak piękna, tak poruszała serce, że żaden Żyd nie wychodził w drogę, bez zabezpieczenia, więc po prostu na podstawie nauki Jezusa wszyscy powyciągali swoje zapasy i zaczęli się dzielić, prawda? Piękna, humanitarna egzegeza Ewangelii, prawda? Ale do czego ma prowadzić? Do tego, żeby nie widzieć w Jezusie Chrystusie prawdziwego Boga, który jest w stanie z niczego nasycić tłumy, który jest w stanie z niewiele dać obfitość. A to jest istota tego cudu, żeby tutaj rozpoznać, bo nikt inny poza Bogiem nie jest w stanie czegoś takiego uczynić. Dlatego Jezus, zobaczcie, co robi. I tutaj jest ważna też pewna dynamika wiary chrześcijańskiej, która jest piękna w tej Ewangelii. Jezus najpierw wystawia Filipa na próbę. Chce jak gdyby do wiary zaprosić apostołów. Chce zaprosić tych, którzy są blisko Niego, którzy też ciągle jeszcze mając Jezusa przy boku, w takich sytuacjach zaczynają wątpić. Zaczynają troszczyć się o sprawy tego świata. Nie troszczą się w pierwszej kolejności o Królestwo Boże, ale są przelęknieni, że zabraknie chleba. Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie tłumy? Za 200 denarów nie wystarczy. A Jezus pytał go, żeby wystawić go na próbę, żeby pokazać mu, że on jeszcze nie wie, kogo ma przy sobie, że ma tego, można nie mieć nic, ale mając przy sobie Jezusa, można mieć pewność wiary, że on o wszystko zadba, że się o wszystko zatroszczy. Jeśli my będziemy troszczyli się najpierw o Królestwo Boże, o Jego sprawy, jeśli Boże Królestwo postawimy na pierwszym miejscu. I zobaczcie, ci ludzie, może właśnie nauka Jezusa była tak pociągająca, tak wyrywająca z codzienności, że ci zapobiegliwi Żydzi, którzy normalnie nie wychodzą nigdzie niezabezpieczeni, albo właśnie wychodzą i mają zabezpieczenie na tyle, na ile trwa droga, poszli za Jezusem totalnie w ciemno. Bo byli tak ujęci Jego słowem, bo widzieli, że to wszystko, co gromadzili, te wszystkie ziemskie zabezpieczenia nie dają życia, że pozwolili sobie na pójście bez zabezpieczenia. Bo wiedzieli, że to jest Ten, który daje życie. Znaczy, to jest pewien paradoks drogi wiary. Kiedy im bardziej poznajemy Jezusa, tym bardziej zaczynamy wypuszczać swoje życie ze swoich rąk. Bardziej zaczynamy widzieć względność wszystkiego, w czym pokładaliśmy ufność. Względność wszystkiego, co mamy. Zobaczcie, ta sytuacja, którą przeżywamy, pokazuje względność wszystkiego. Ludzie mieli wielkie plany. Jakieś tam pieniądze odłożone, to tamto zrobimy, pomnożymy, prawda? Tu nagle wszystko się zatrzymało, tak? Nagle Pan Bóg pokazał, nie pokładaj ufność w tym, tak? Bo to dzisiaj jest, jutro nie ma. Nie? Materia jest względna, wszystko co mamy to jest względne. Jedyna pewność to jest życie wieczne, to jest Bóg. Nic więcej nie mamy pewnego na tym świecie i w swoim życiu. I Pan Bóg chce poprowadzić człowieka dalej, ale zobaczcie, tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny element współpracy człowieka z Bożą łaską. Dzisiaj w tekstach świętego Ludwika będzie mowa o tym, o roli Maryi, o tym, że Bóg warunkowo potrzebował Maryi. Bóg nie potrzebuje nikogo, ale zaprasza człowieka. Zobaczcie, tak samo jak zbawienie człowieka dokonało się przez to, że Bóg posłał anioła Gabriela i zaprosił Maryję i oczekiwał jej odpowiedzi, jej współpracy. Ona powiedziała, niech mi się stanie. Dała jakby do dyspozycji Panu Bogu to, co miała. Miała swoje ciało, miała materię, miała swoją wolę. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby Jezus się w nas wcielił, żeby się w nas poczuł, bo to chodzi na drodze chrześcijańskiej wiary, żebyśmy mogli powiedzieć, jak święty Paweł, żyje ja, jak żyje ja, żyje we mnie Chrystus. Żeby obumarł z nas stary człowiek, a narodził się Jezus Chrystus z nowym sercem. Potrzeba współpracy człowieka. I z jednej strony ta współpraca, zobaczcie, samo przyniesienie tych kilku rybek i chlebów, ono nie powoduje cudu. My nie jesteśmy w stanie sami z siebie wykrzesać przemiany. Natomiast Bóg zaprasza nas i jakby czyni obfitość, korzystając z tego, co mamy. Starożytna formuła mówi, że łaska buduje na naturze, zakłada naturę. I tak samo zobaczcie, jest we wszystkich sakramentach. Bóg nie demonizuje materii. Przynosimy, jest przedziwna współpraca człowieka, także w liturgii, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Pan Bóg zaprasza nas w czasie każdej Eucharystii. My tego może tak mocno nie doświadczamy, bo to ksiądz przygotowuje dary, ale przygotowuje jako człowiek w imieniu nas wszystkich. Pełni funkcję kapłańską ludu Bożego. Tam, gdzie jest uroczysta liturgia, tam ludzie przynoszą dary. Ale to jest właśnie to, co Jezus mówi, przynieście to, co macie. Te 5 chlebów i 2 rybki. Przynieś w procesji z darami to, co przynosi ze sobą, tą swoją biedę, to swoje połamane życie. Przynieś to niewiele, co masz. Ale przynieś to. Nie oczekuj, że Bóg ci da coś bez ciebie, bez twojego udziału. Będziesz leżał w łóżku i się modlił, tylko czekał. Pan Jezus zaprasza nas do aktywnego udziału na drodze wiary. Mówi, przynieś to, co masz. Przynieś to swoje jałowe życie. Bo w tych darach, które przynosimy, właśnie to wyrażamy. Przaśny chleb, niekwaszony, to jest symbol naszego życia, naszego uciemiężenia. To jest chleb niewoli. To jest chleb, który przypomina nam o Egipcie, o naszych grzechach. On jest bez smaku. Przynosimy też wino, które jest darem od Pana Boga, które ma być słodkie w liturgii, ma powodować, jest znakiem radości, jest znakiem pocieszenia, obfitości tego, że na drodze naszego pielgrzymowania, w tym udręczeniu naszych Egiptów, z których Bóg nas wyprowadza, Bóg przychodzi i daje nam słodycz, daje nam poznać swoją miłość, pociesza swój lud, wyprowadza nas z niewoli i daje nam obfitość. To są właśnie dary eucharystyczne i mamy to przyjąć, przynieść. I w osobie posługujących, w osobie kapłana przynosimy to, składamy na ołtarzu. Tyle mamy, tyle mamy i to wszystko przynosimy. Wszystko, co mamy, przynoszę Ci. Całą moją nędzę przynoszę Ci. I rób coś z tym, przemieniaj, poślij swojego Ducha Świętego, żeby z tego niewiele, z tych skromnych, prostych darów stała się obfitość, stało się ciało Chrystusa, które jest w stanie nasycić i Jego krew, które jest w stanie zbawić człowieka, jest w stanie nasycić wszystkie nasze głody, zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Ale ta współpraca człowieka tutaj jest. Przynieś to, co masz. Mnie zawsze porusza w tej Ewangelii coś, co wyczytałem u ojców, kiedy Jezus mówi, gdy się nasycili, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych pozostałymi po spożywających napełnili 12 koszów. Liczba 12, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, jest symboliczna. To jest liczba pokoleń Izraela, to jest także liczba apostołów, to jest liczba Kościoła. Jezus, troszcząc się o ułomki, napełniał 12 koszy. I to jest, ojcowie w tym widzą wielką troskę Jezusa, żeby się nic nie zmarnowało, żeby nic nie zginęło z tego, co dał mi Ojciec. Kościół tak naprawdę to jest miejsce, to jest Kościół tak jest jak sieć, jak kosz, do którego Jezus chce złowić każdego człowieka, nie wyklucza. Także przyprowadza tych, którzy się czują jak ułomki, którzy są nagryzieni, rzuceni. Wielu z nas ma taką trudną historię życia, także przez swoje grzechy. Ale Bóg nas nie odrzuca z tego powodu, nie mówi, ty się nie nadajesz. Tutaj w moich koszach 12 jest tylko miejsce dla wybranych, dla tych, którzy się nigdy nie skalali grzechem, dla tych, którzy są doskonali, którzy są dobrzy, którzy zasługują, którzy mają obfitość już mocą własnych wysiłków. Dla ciebie nie ma miejsca. Jezus nic takiego nie mówi. Jezus objawia troskę Ojca, żeby nic nie zginęło, żeby nic się nie zmarnowało. Ja zawsze się odnajduję w tym słowie. Widzę w tych koszach miejsce dla siebie. Widzę dobrą nowinę, że Bóg ze mnie nie zrezygnuje nigdy, że Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby pozbierał mnie tam, gdzie ja jestem na śmietniku, tam, gdzie ja jestem wyrzucony, tam, gdzie gdzie ja może już nie wierzę w swoją wartość. Tam Pan przychodzi, żeby mnie zebrać do kupy, żeby mnie zgromadzić. I to jest piękny obraz Kościoła. Słuchajcie, Kościół z jednej strony jest święty, bo jest święty Bóg w tym Kościele, ale jest też Kościołem grzeszników. Gdyby w Kościele nie było grzeszników, my się gorszymy czasem, że w Kościele są grzesznicy. Także wśród pasterzy Kościoła. Ale gdyby nie było miejsca dla grzeszników w Kościele, to nie byłoby miejsca dla mnie i dla Ciebie. Taka jest prawda. Jeżeli mamy trochę odwagi, żeby patrzeć w prawdzie na siebie, to widzimy, kim jesteśmy. Jesteśmy ułomkami. Ale Bóg ma troskę. Oczywiście to nas nie zwalnia z potrzeby odpowiedzi miłością na miłość, czyli z podjęcia drogi nawrócenia. Skoro Bóg ma taką miłość i mnie zbiera i się troszczy i nie chce, żebym zginął, to ja no nie mogę nie odpowiedzieć miłością na miłość, tylko muszę tą miłość odkryć. Właśnie ten gest Jezusa, zbierania ułomków, posyłania apostołów, żeby szukali tych, którzy się zagubili, którzy są odrzuceni, jest czymś, co ma poruszyć moje serce, co ma mi objawić miłość Ojca. Dzisiaj pozwólcie, że jeszcze krótki komentarz do pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich. Dzisiaj słyszymy o faryzeuszu uczonym w prawie, Gamalielu, za czasów Pana Jezusa, bardzo cenionym nauczycielu Izraela. Dzisiaj wypowiedział bardzo ważne zdanie, które może pomagać w rozeznawaniu. Mówi do tych, którzy oskarżali apostołów za głoszenie Ewangelii, zebrali się w Radzie, żeby ich osądzić. Mówi: przemyślcie to, panowie. Jeśli to jest tylko ludzki pomysł, jeżeli Chrystus był tylko człowiekiem, to po jego śmierci apostołowie bardzo szybko o nim zapomną. Nikt nie będzie oddawał życia za coś, co jest tylko jakąś ziemską ideą, co jest tylko jakimś tam chwilowym pomysłem, jakąś ideologią, którą ktoś stworzył, zebrał wokół siebie, zachwycił po ludzku ludzi i to się wszystko rozsypie, z tego nic nie będzie. Ale jeśli ten Chrystus, o którym oni twierdzą, że on umarł i zmartwychwstał, jest prawdziwie kimś od Boga pochodzącym, to nie jesteście w stanie tego zwalczyć. I może okazać się, że zwalczycie z samym Bogiem. Dlatego mądrość Kościoła w rozeznawaniu jest czasem taka, że Kościół się przygląda. Zobaczcie, na przykład objawienia prywatne są. Kościół się nie wypowiada, dopóki trwają, przygląda się pewnym rzeczom, patrzy na owoce, tak, co z tego będzie. Jeżeli to jest tylko od człowieka, to no, będzie chwilowy zachwyt, tłumy mogą nawet jeździć, prawda, przychodzić, być zachwycone, słuchać. Zresztą często jest tak, że im mniej Pana Boga, a im więcej człowieka, tym większe tłumy, tym większa zadyma. Pan Bóg, kiedy działa, często woli działać w ukryciu, w prostocie. Wybiera biedaczków tego świata, zobaczcie Faustynę, pastuszków w Fatimie, prawda? Bernadette w Lourdes. To są biedaczkowie, to są te ułomki, które Bóg wybiera po to, żeby świat nie miał wątpliwości, że to nie ten człowiek. Tam było te 5 chlebów i 2 rybki tylko. Niewiele. Z tego się nie da nic zrobić. Na apostołów popatrzcie, jakich Pan Jezus wybrał. Nie? Gdyby tym wyborem apostołów do kościoła zajmował się jakiś dzisiaj menedżer, ktoś, kto się zajmuje zbieraniem ludzi odpowiednich we firmie, kwalifikacją pracowników, to pewnie żaden z nich by nie przeszedł testów, prawda? By zostali na dzień dobry, może nawet przy przeczytaniu życiorysu już by zostali odrzuceni, prawda? A Pan Jezus mówi tak, ty będziesz Piotr, ty będziesz opoką, tak, właśnie ty. Piotr mówi: odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Tak? Słuchajcie, nasza grzeszność i słabość nie jest przeszkodą w tym, żebyśmy stali się świętymi. Pod jednym warunkiem, że nie bazujemy na sobie, że wchodzimy na drogę nawrócenia, że zaczynamy czerpać życie od Jezusa. Wtedy z największych grzeszników, z największych ułomków Pan Bóg czyni swoje narzędzie, wielki święty. I to jest piękne, słuchajcie, tego można doświadczyć, każdy z nas. Nikt z nas nie jest odrzucony przez Boga, tylko jesteśmy zaproszeni, żeby uczestniczyć w Jego dziele. Każdy z nas na swój sposób, na swoją miarę. Nie oczekuje od nas wielkich rzeczy, ale na tą miarę, na ile masz. Ile masz tych rybek, ile tych chlebów, daj do dyspozycji Panu Bogu, a Pan będzie to rozmnażał i przemieniał. Ale przynieś to wszystko, co masz. Nie zostawiaj jakiegoś chlebka pod gdzieś tam ukrytego dla siebie. Daj wszystko Panu.